Lekcja 8, 24 sierpnia. Ci najmniejsi. Sobota po południu, 17 sierpnia. Studium bieżącego tygodnia, Ewangelia Mateusza 5, 2-16 i 38-48, List do Rzymian. 12, 20-21, Ewangelia Łukasza 16, 19-31, 12. 13-21, Ewangelia Mateusza 25, 31-46. Tekst pamięciowy, a król, odpowiadając, powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Ewangelia Mateusza 25, 40. Skoro przekonaliśmy się, że Jezus w swoim ziemskim życiu troszczył się o ludzi, w tym zwłaszcza o cierpiących i duchowo zagubionych, powinniśmy oczekiwać, że miał też dużo do powiedzenia na ten temat. Nauczanie Jezusa charakteryzuje się niezwykłą praktycznością oraz skupia się na tym, co znaczy żyć jako wyznawca Boga. Tak więc Jezus wzywa nas do postępowania nacechowanego prawością, dobrocią i miłosierdziem, a więc podobnego do jego postępowania na ziemi. Skoro podążamy za jego przykładem, to będziemy służyć wsparciem bliźnim, tak jak on to czynił. Jezus także mówił o Królestwie Niebios. W jego opisie Królestwo Niebios jest rzeczywistością, której częścią możemy być już teraz. Jest sposobem życia według innego zbioru priorytetów, wartości i zasad moralnych, niż te, którymi kierują się ziemskie królestwa. Nauka Jezusa jest swego rodzaju planem architektonicznym Jego królestwa, a jej ważną częścią są pouczenia o tym, jak służyć Bogu oraz jak w ramach tej służby odnosić się do bliźnich. Odkrywamy w owej nauce Jezusa także i to, że służąc innym, troszcząc się o ich potrzeby i wspierając ich duchowo, możemy po prostu pełnić służbę dla Boga. Niedziela, 18 sierpnia. Wprowadzenie do kazania na górze. Najdłuższe kazanie Jezusa, a właściwie zbiór jego pouczeń, to kazanie na górze. Ten liczący 3 rozdziały przegląd zasad życia w Królestwie Bożym zaczyna się zbiorem wartości tego królestwa zwanym ośmiorgiem błogosławieństw. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 5, 2-16. Jakie są wspólne cechy tych wartości czy rodzajów ludzi opisanych przez Jezusa jako błogosławieni? Ewangelia Mateusza 5, 2-16. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą, i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Koniec cytatu. Oczywiście rozważając głębokie duchowe zastosowanie tych słów, nie możemy pominąć także ich praktycznego znaczenia. Jezus mówił o rozpoznaniu ubóstwa w nas samych i w naszym świecie. Mówił także o sprawiedliwości, pokorze, miłosierdziu, czynieniu pokoju i czystości serca. Powinniśmy zwrócić uwagę na praktyczne zmiany, jakich te przymioty charakteru dokonają w naszym życiu i naszym świecie, gdy zostaną przyjęte. Takie ich praktyczne znaczenie zostało podkreślone w kolejnych słowach Jezusa, w których wezwał swoich uczniów, by byli solą i światłem świata. Będąc właściwie używane, sól i światło zmieniają środowisko, w którym są stosowane. Sól nadaje smak i konserwuje pokarm, do którego została dodana. Jest symbolem dobra, jakie powinniśmy okazywać ludziom żyjącym wokół nas. Podobnie, światło rozprasza ciemność, ukazując przeszkody i niebezpieczeństwa, czyniąc dom czy miasto bezpieczniejszym, oraz wskazując kierunek nawet z dużej odległości. Jezus porównał swoich wyznawców właśnie do takiego światła, gdy powiedział, cytat, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza 5:16. Oba te symbole, sól i światło, wskazują spoczywający na chrześcijanach obowiązek wpływania na innych i poprawiania ich losu. Jesteśmy solą i światłem, gdy żyjemy w skrusze, czystości serca i pokorze oraz okazujemy miłosierdzie, czynimy pokój i jesteśmy wytrwali w ucisku. Tak więc Jezus zaczyna swoje kazanie od wezwania do przyjęcia tych niedocenianych wartości Jego Królestwa. W jaki sposób Twój zbór działa jako sól i światło w miejscowej społeczności? W jaki sposób zmienia ją na lepsze? Z drugiej strony, gdybyście się przenieśli gdzie indziej, czy ktoś zauważyłby brakowego pozytywnego oddziaływania? Poniedziałek, 19 sierpnia. Pokonywanie zła dobrem. Gdy rozważamy nauczanie Jezusa, warto pamiętać o tym, do jakich ludzi On przemawiał i w jakich warunkach materialnych ci ludzie żyli. Jezus zaczął przyciągać duże tłumy ludzi w miejscach, w których działał. Zobacz Ewangelia Mateusza 4:25 i 5:1. Ewangelia Mateusza 4:25. I szły za nim liczne rzesze z Galilei, i z Dziesięciogrodu, i z Jerozolimy, i z Judei, i zza Jordania. Ewangelia Mateusza 5:1. Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Koniec cytatu. Większość z nich byli to ludzie prości, ale znajdowali się wśród nich także niektórzy żydowscy przywódcy polityczni i religijni. Życie prostych ludzi pod panowaniem Cesarstwa Rzymskiego nie było łatwe. Nie mieli oni wielu możliwości wyboru drogi życiowej. Ciężko pracowali na swoje utrzymanie i podatki, a do tego przytłaczały ich wymagania religijnej tradycji. Ucząc tych ludzi, Jezus najwyraźniej pragnął wskazać im lepszy sposób życia, pełnego godności i dzielności, bez względu na istniejące okoliczności. Przykładem tego jest Ewangelia Mateusza 5:38-48. W kulturze zachodniej te jezusowe polecenia, nadstawienie drugiego policzka, oddanie szaty i przejście dodatkowej mili, są ogólnie znane i traktowane jako coś błahego, dlatego zazwyczaj nie zastanawiamy się nad radykalnością działań i postaw, jakich Jezus nauczał w tych słowach. Sytuacje przedstawione przez Jezusa były znane z doświadczenia wielu Jego słuchaczom. Ludzie ci byli nierzadko surowo traktowani przez swoich przełożonych czy panów. Nierzadko popadali w długi i tracili swoją własność na rzecz właścicieli ziemskich, czy lichwiarzy. Bywało też tak, że rzymscy okupanci zmuszali ich do pracy bez należnego wynagrodzenia. Jezus uczył owych ludzi, by reagowali na takie nieprzyjemne doświadczenia ze spokojem, oraz traktowali swoich ciemiężców lepiej niż na to zasługują, a w ten sposób odpierali pokusę utraty swojego człowieczeństwa. Choć ciemiężcy mieli nad nimi władzę, to jednak ci prości ludzie mieli możliwość wyboru swojej reakcji na niegodziwość, a stawiając bierny opór i reagując łaskawością na przemoc, mogli obnażyć zło ucisku i niesprawiedliwości, jakie przychodziło im znosić. Porównaj Ewangelia Mateusza 5:38-48 z List do Rzymian 12:20-21. Jak mamy żyć zgodnie z tymi radykalnymi zasadami? Ewangelia Mateusza 5:38-48. Słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nimi jedną milę, idź z nimi dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. List do Rzymian 12:20-21. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Koniec cytatu. Jezus streścił całe prawo i proroków, całe Pismo Święte Starego Testamentu, w prostej regule zwanej złotą zasadą postępowania. Cytat, wszystko co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Ewangelia Mateusza 7:12. W jaki sposób od zaraz możesz się starać czynić to, co Jezus nam nakazuje, bez względu na co? Wtorek, 20 sierpnia. Dobry Samarytanin. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 10:25-27. Uczony w prawie, który zadał pytanie Jezusowi, zacytował typowe starotestamentowe przykazania dotyczące sposobu życia akceptowanego przez Boga. Jak związane są ze sobą te dwa przykazania? Ewangelia Łukasza 10:25-27. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę rzekł, nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego, co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten, odpowiadając, rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Koniec cytatu. Gdy Jezusowi zadawano pytania, często kończył on swoje odpowiedzi w sposób daleko odbiegający od oczekiwań pytającego. Wydaje się, że w reakcji na nakaz w III Księga Mojżeszowa 19:18, by miłować bliźniego swego jak siebie samego, wielu religijnych ludzi w czasach Jezusa poświęcało sporo czasu i energii na dyskusje dotyczące wymiarów i ograniczeń owej zasady miłowania bliźniego. Jezus starał się poszerzyć zrozumienie tego pojęcia u swoich wyznawców, mówiąc im, że powinni miłować nie tylko swoich przyjaciół, ale wszystkich ludzi. Cytat, a ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ewangelia Mateusza 5:44-45. Gdy znawca religijnego prawa próbował wystawić Jezusa na próbę, uciekł się do często zadawanego pytania, cytat, a kto jest bliźnim moim? Ewangelia Łukasza 10:29. W odpowiedzi na to pytanie Jezus opowiedział historię o dobrym Samarytaninie, ale ostateczną odpowiedzią na pytanie znawcy prawa nie była definicja pojęcia bliźniego. Zamiast tego Jezus powiedział niejako, idź i bądź bliźnim dla każdego, kto potrzebuje twojej pomocy. Zobacz Ewangelia Łukasza 10:36-37. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus, idź, i ty czyń podobnie. Koniec cytatu. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 10:30-37. Jakie jest znaczenie przedstawionej przez Jezusa różnicy między trzema osobami, które napotkały przy drodze człowieka potrzebującego pomocy? Ewangelia Łukasza 10:30-37. A Jezus, nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus, idź, i ty czyń podobnie. W swoim nauczaniu Jezus często ostro krytykował tych, którzy uważali się za ludzi religijnych, ale okazywali niemal zupełną obojętność wobec osób cierpiących. W opowieści o dobrym Samarytaninie Chrystus ilustruje istotę prawdziwej religii. Pokazuje, że nie polega ona na systemach, wyznaniach wiary lub rytuałach, lecz na spełnianiu uczynków miłosierdzia, na czynieniu jak najwięcej dobra innym, na prawdziwej dobroci. W swoim nauczaniu Jezus wskazał na kogoś z zewnątrz, uważanego za niewiernego wobec Boga, by podkreślić, jakie jest boskie powołanie dla wszystkich, którzy twierdzą, że są wyznawcami Boga. Gdy, podobnie jak jego słuchacze, przychodzimy do Jezusa i pytamy, co mamy czynić, by odziedziczyć żywot wieczny, on w końcu uczy nas, byśmy byli bliźnimi dla wszystkich ludzi znajdujących się w potrzebie. Środa, 21 sierpnia. Bogacz i Łazarz. W przypowieści o bogaczu i Łazarzu, zobacz Ewangelia Łukasza 16:19-31, Jezus porównuje życie dwóch ludzi, bogacza i zupełnego nędzarza. Przy braku opieki społecznej, szpitali państwowych i darmowych jadłodajni, powszechną praktyką było to, iż potrzebujący wsparcia i inwalidzi żebrali pod domami bogaczy. Oczekiwano tego, że bogaci będą szczodrzy w dzieleniu się odrobiną swojego bogactwa, by przynieść nędzarzom ulgę w cierpieniu. Ale w tej jezusowej przypowieści egoizm uczynił go bogacza obojętnym na niedolę cierpiącego brata. W doczesnym życiu ich sytuacja pozostawała niezmienna, ale po śmierci, gdy zostali osądzeni przez Boga, nastąpiła dramatyczna zmiana. Porównaj Ewangelia Łukasza 16:19-31 z Ewangelia Łukasza 12:13-21. Jakie są podobieństwa i różnice między tymi dwiema przypowieściami i czego obie uczą nas razem? Ewangelia Łukasza 16:19-31. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny, i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło, teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Ewangelia Łukasza 12:13-21. I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł: Uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję, i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje, i powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. W obu tych przypowieściach nie ma żadnej sugestii, by ludzie ci wzbogacili się nieuczciwie. Być może ciężko pracowali, mądrze zarządzali swoim majątkiem i cieszyli się Bożym błogosławieństwem. Ale coś złego stało się z ich postawami wobec życia, Boga, pieniędzy i bliźnich, co pociągnęło za sobą istotne i wieczne konsekwencje. W oparciu o popularne ówczesne wyobrażenia dotyczące życia pozagrobowego, przypowieść o bogaczu i Łazarzu uczy nas, że wybory, jakich dokonujemy w tym życiu, mają znaczenie w przyszłym życiu. To, jak reagujemy na ludzi potrzebujących naszej pomocy, świadczy o naszych wyborach i priorytetach. Jak to już Abraham w przypowieści wskazał cierpiącemu bogaczowi, Biblia oferuje więcej niż wystarczające wskazówki służące dokonywaniu lepszych wyborów, cytat: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają, Ewangelia Łukasza 16:29. Jezus uczył ludzi, że pokusy dotyczące bogactwa, zdobycia go i zatrzymania czy dążenia do niego, mogą nas odwodzić od jego królestwa i bliźnich ku egocentryzmowi i poleganiu na samych sobie. Dlatego Jezus nakazał nam przede wszystkim szukać jego królestwa oraz dzielić się tymi błogosławieństwami z ludźmi wokół nas, zwłaszcza potrzebującymi. Bez względu na twój status finansowy, jaki posiadasz, co możesz zrobić, by pieniądze i umiłowanie pieniędzy nie wypaczyły twojego zrozumienia tego, co jest najważniejsze w życiu chrześcijanina? Czwartek, 22 sierpnia. Ci najmniejsi. W 24 i 25 rozdziale Ewangelii Mateusza opisany został kolejny przypadek, gdy Jezusowi zadano pytanie, a on udzielił odpowiedzi odbiegającej od tego, czego oczekiwali pytający go. Otóż uczniowie Jezusa przyszli do niego i zapytali go o zniszczenie świątyni jerozolimskiej i powtórne jego przyjście. Zobacz Ewangelia Mateusza 24:1-3. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On, odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Koniec cytatu. Podsumowanie rozszerzonej odpowiedzi Jezusa na to pytanie nawiązywało do nakarmienia głodnych, napojenia spragnionych, ugoszczenia bezdomnych, przyodziania nagich, troski o chorych i odwiedzania uwięzionych. Jezus zapewnił ich, jeśli uczynicie to dla kogoś z tych najmniejszych moich braci i sióstr, to będzie tak, jakbyście uczynili to dla mnie, a jeśli im tego odmówicie, to będzie tak, jakbyście odmówili tego mnie. Zobacz Ewangelia Mateusza 25:40-45. A król, odpowiadając, powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy im odpowie tymi słowy, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. Koniec cytatu. To wiąże się z pytaniami, od których zaczął się wywód Jezusa dotyczący sądu ostatecznego. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus przedstawił bardziej bezpośrednie odpowiedzi na pytania uczniów, wskazując znaki i ostrzeżenia związane ze zburzeniem Jerozolimy i końcem świata, ale podkreślił też potrzebę czuwania i właściwego sposobu życia w świetle obietnicy jego powtórnego przyjścia. W pierwszej części 25 rozdziału Ewangelii Mateusza przypowieść o mądrych i głupich pannach wskazuje na potrzebę przygotowania się na niespodziewane lub odwlekające się przyjście Jezusa. Przypowieść o trzech sługach podkreśla potrzebę czynnego i produktywnego oczekiwania na powrót Pana. Natomiast przypowieść o owcach i kozłach jest znacznie bardziej szczegółowa w kwestii zadań, jakie do wykonania zostały postawione ludowi Bożemu. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 25:31-46. Co Jezus mówi nam w tych wersetach? Dlaczego nie chodzi tu o zbawienie z uczynków? Czego uczą Jego słowa o tym, co naprawdę znaczy mieć zbawienną wiarę? Ewangelia Mateusza 25:31-46. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy, Panie. Kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem, i przyjęliśmy Cię, albo nagim, i przyodzialiśmy Cię? i kiedy widzieliśmy cię chorym, albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie. A król, odpowiadając, powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym, i w więzieniu, i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, i nie usłużyliśmy ci? Wtedy im odpowie tymi słowy, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Koniec cytatu. Stwierdzenie Jezusa, że gdy służymy innym, czynimy to dla Niego, powinno wpływać na wszystkie nasze więzi oraz na naszą postawę wobec ludzi. Wyobraź sobie, że miałbyś okazję zaprosić Jezusa na obiad, albo odwiedzić Go w szpitalu, czy w więzieniu. Jezus powiedział, że czynimy coś takiego, gdy służymy potrzebującym. Jakiż niepojęty przywilej oferuje nam On w ten sposób. Przeczytaj z modlitwą to, co Jezus powiedział w powyższych wersetach. Jak możemy zrozumieć to, że utożsamia się On z głodnymi, nagimi i uwięzionymi? Jaki obowiązek nakłada to na nas w kwestii tego, jak powinniśmy żyć? Piątek, 23 sierpnia. Do dalszego studium. Chrystus zburzył ową odgradzającą ścianę wzniesioną przez samolubstwo i przesądy narodowościowe, a ucząc miłości do całego rodzaju ludzkiego, rozszerzył tym samym jej ciasny horyzont. Zniósł wszelkie granice i wszelkie różnice społeczne. Nie czynił żadnej różnicy między ziomkami a cudzoziemcami, przyjaciółmi i nieprzyjaciółmi, lecz uczył traktować każdą potrzebującą duszę jako bliźniego, a cały świat jako pole działania. Zasada tej złotej reguły jest zasadą chrześcijaństwa, każda jej zmiana jest oszustwem. Religia nakłaniająca nas do niedoceniania dusz, które Chrystus tak wysoce cenił, że oddał za nie swe własne życie, i czyniąca nas niedbałymi względem potrzeb, cierpień i praw ludzkich, jest religią fałszywą. Będąc obojętnymi względem biednych, cierpiących i grzeszników, zdradzamy Chrystusa. Ponieważ tak wielu przyjmuje Jego imię, a nie przyjmuje Jego charakteru, dlatego ma chrześcijaństwo w świecie tak małe znaczenie. Pytania do dyskusji. 1. Który fragment Biblii studiowany w tym tygodniu jest Twoim ulubionym tekstem? Dlaczego? 2. Zwróć uwagę na wypowiedź Ellen G. White, że wiara czyniąca nas niedbałymi względem potrzeb, cierpień i praw ludzkich jest religią fałszywą. Dlaczego powinniśmy unikać pułapki myślenia, że skoro mamy prawdę, bo mamy, to nic innego już się nie liczy? 3. Jakie obszary chrześcijańskiego życia, według wersetów w czwartkowej części lekcji, obejmuje posiadanie prawdy? Podsumowanie. Nauczanie Jezusa wskazało inny sposób życia tym, którzy są poddanymi i sługami Królestwa Bożego. Na podstawie Starego Testamentu Jezus powtórzył i poszerzył potrzebę troski o ubogich i uciskanych, podkreślając, że Jego wyznawcy, oczekując na Jego powtórne przyjście, będą ludźmi pełnymi praktycznego współczucia i miłosierdzia dla bliźnich.